Zakończyliśmy dawno temu, bo przed Wielkim Postem, na takiej części mszy świętej, którą nazywamy embolizmem. Embolizm, czyli wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, odmawiany zaraz po modlitwie Ojcze Nasz przez kapłana. I powiedzieliśmy sobie, że istotą tej modlitwy jest pokój. Modlitwa o pokój. I kończy się ona zasadniczo słowami: przekażcie sobie znak pokoju. Co czynimy? A potem już śpiewamy Baranku Boży. Bracia i siostry, obrzęd przyjęcia przez przewodniczącego liturgii, przez wszystkich zgromadzonych na mszy świętej chleba, który stał się ciałem Chrystusa, jest naturalną konsekwencją wszystkiego, co miało miejsce we mszy świętej wcześniej. Tak naprawdę przychodzimy na mszę świętą i to wszystko, co się dzieje, prowadzi nas do komunii świętej, do miejsca, tak mówiąc obrazowo, gdzie przyjmujemy już Chrystusa pod postacią eucharystycznego chleba. Przecież ten chleb nie służy do niczego innego, jak tylko do spożywania. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy dał uczniom do spożycia chleb, który stał się Jego ciałem. A wcześniej wielokrotnie wzywał wszystkich i zachęcał, byśmy się żywili tym świętym chlebem, ostrzegając nawet, że w przeciwnym razie nie dostąpimy szczęścia wiecznego. Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne, mówi Pan Jezus. Tak więc uczta eucharystyczna, to, co się dzieje już na końcu mszy świętej, jest tak naprawdę integralną i najbardziej centralną częścią całej mszy świętej. Dlatego też trzeba to powiedzieć, przykre jest i bolesne, a nawet szokujące to, że wielu naszych braci i sióstr, wielu z nas nie czuje potrzeby przystępowania do eucharystycznego stołu. Nie mówię tutaj o osobach, które mają przeszkodę kanoniczną. Mówię o tych, którzy nie czują potrzeby, nie mają głodu Eucharystii, a nie mają przeszkód. Mogliby przecież Chrystusa w komunii przyjmować, gdyby tylko poszli do spowiedzi, gdyby robili to oczywiście w miarę często. Ktoś, kto nie przystępuje do komunii świętej, a mógłby, nie ma ku temu żadnych formalnych przeszkód, to jest trochę tak, jak gdyby przyjść do swoich bliskich, do znajomych czy do rodziny w gości, a gdy stół już jest zastawiony i wszystko gotowe do rozpoczęcia uczty, wieczerzy, obiadu, to pożegnać się i wyjść. Albo bronić się za wszelką cenę, ja się nie będę częstował. Zawsze nie i koniec. Ja przyszedłem, ale niczym się nie poczęstuję. To jest mniej więcej coś takiego. A to jest istota. My przychodzimy tu po to, żeby się karmić. Istota chrześcijaństwa jest spożywać ciało Chrystusa. Bracia i siostry, przed rozpoczęciem obrzędu rozdawania Komunii Świętej trzykrotnie śpiewamy: Baranku Boży, który głaszasz grzechy świata. W Ewangelii świętego Jana tak właśnie Baranek Boży nazywa Jezusa Jan Chrzciciel. Ten obraz baranka, tego miłego, łagodnego zwierzęcia, wywołuje w nas sentymentalne skojarzenia, zwłaszcza kiedy trwamy w okresie wielkanocnym, w okresie paschalnym, mówimy o baranku wielkanocnym. Ale ten baranek w naszej wyobraźni to jest taki baranek lukrowany, upieczony, może być nawet wędlinka w koszyczku, taka jak baranek, z chorągiewką. A tu chodzi o coś więcej. I to czasem nam gdzieś umyka. Moi drodzy, ten baranek, trzeba sobie to uświadomić, to było zwierzę ofiarne, zabijane w dzień Paschy, przez Żydów oczywiście, w tej tradycji, masowo, setkami tysięcy, na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. I teraz Jezus jako baranek Boży to ofiara zabita dla nas i za nasze grzechy, krwawo i okrutnie zamęczona na krzyżu, właśnie w tym momencie, popatrzcie, jak to się wszystko, bracia i siostry, razem splata. Pan Jezus umiera na krzyżu, baranek Boży, zamęczony na krzyżu. Właśnie w tym momencie, gdy strumieniami lała się krew ofiarowanych na paskę baranków na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej. Równolegle. Eucharystia jest powtórzeniem i uobecnieniem tej świętej ofiary Baranka Bożego. I o tym sobie przypominamy, mówiąc: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. To jest zwłaszcza ważne w dzisiejszych czasach, kiedy o ofierze, o wyrzeczeniu, o krzyżu mówi się niechętnie. Gdy wierni, czyli po tej stronie ołtarza, wypowiadamy słowa Baranku Boży, to w tym samym czasie kapłan łamie hostię. Ten gest z jednej strony nawiązuje do tej ofiarnej śmierci Chrystusa, a z drugiej strony powtarza to, co sam Jezus uczynił na ostatniej wieczerzy. Łamał i rozdawał chleb uczniom. I robił to zresztą także i wcześniej, i później. Ten gest tak się zrósł uczniom z Chrystusa postacią, że po nim, po tym geście Chrystusa poznawali natychmiast. I tak było chociażby w przypadku uczniów idących do Emaus przy stole, przy drożnej gospodzie. Choć wcześniej trudno im było poznać Jezusa po słowach. Dla pierwszych chrześcijan był to gest tak ważny, że Eucharystię nazywali łamanie chleba. Spotykali się na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. Oczywiście chleba nie łamie się dla samego łamania, lecz łamie się po to, żeby go rozdawać. W tym prostym geście skupił się cały sens życia Jezusa, bo przecież życie Jezusa było takim właśnie rozdawaniem. Choć w obrzędach liturgicznych, w odróżnieniu od dzisiejszych mediów, filmu i literatury, niewiele razy pada słowo miłość, to jednak miłość jest w tych liturgicznych obrzędach obecna od początku do końca. Przede wszystkim właśnie w tym geście łamania i rozdawania ciała Pańskiego wszystkim, którzy zechcą je przyjąć. I można by zakończyć: tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna jednorodzonego, a On stał się dla nas dostępny na wyciągnięcie ręki, jak chleb powszedni. I to byłoby na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam, bracia i siostry, życzę pięknej niedzieli. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.